Czcigodni kapłani, drodzy bracia i siostry zebrani w bazylice mniejszej pod wezwaniem Trójcy przy Najświętszej w Kobyłce, czcigodne siostry ze zgromadzeń honorackich, tutaj będące większościowym elementem tej mszy świętej, drodzy bracia i siostry, którzy uczestniczycie w naszej mszy świętej za pośrednictwem telewizji Trwam i Radia Maryja w Polsce i za granicą, również na innych kontynentach. Jest to bardzo ważny moment, by zwrócić jeszcze raz uwagę na wielką postać tego polskiego błogosławionego honorata Koźmińskiego, który dokonywał cudów. Jego życie, jak każdego zresztą świętego, było nadzwyczajne. Żeby ocenić życie świętego, spojrzeć na jego biografię, czy w przypadku świętych to jest hagiografia, a więc życie świętych, trzeba go osadzić w okolicznościach i kontekście tej epoki historycznej, w której żył. A był to XIX wiek, czasy zaborów. Urodził się po powstaniu listopadowym, a przed powstaniem styczniowym. Były to czasy zniewolenia, które narastało, bo przecież po powstaniu styczniowym nastąpiła kasata zakonów w 1864 roku, czyli likwidacja zakonów. Błogosławiony honorat Koźmiński, który urodził się na Mazowszu, właśnie na Podlasiu, był człowiekiem bardzo przez Boga ubogaconym, bardzo zdolnym. On szybko się uczył, szkołę średnią skończył w wieku lat 15. Był studentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował budownictwo i przerwał te studia dopiero w połowie ostatniego roku studiów, dlatego że został zakonnikiem, wstąpił do ojców kapucynów. Właśnie ten wybór jego, czy też powołanie do zakonu franciszkańskiego jest kluczem również do zrozumienia jego postawy, jego poszukiwań, jego duchowości. Był synem świętego Franciszka, a więc tego świętego, który dał nam charyzmat niezwykle płodny, charyzmat niezwykle radosny, pogodny, afirmacji wszystkiego dobra, jakie Pan Bóg stworzył. To przecież święty Franciszek wysławiał Boga w jego stworzeniach, jakby potwierdzał to, co jest napisane w Księdze Rodzaju, że wszystko, co stworzył, było dobre. Święty Augustyn to komentuje na swój sposób, że to, co mówimy o człowieku, to jest dziełem Boga. To, co mówimy o grzeszniku, jest dziełem człowieka. A więc błogosławiony honorat odczytuje dzieło Boga w człowieku i jednocześnie zdaje sobie sprawę z jego bardzo godności wielkiej i wielkiego powołania do tego, by stać się Synem Bożym, by tę ludzką naturę przebóstwić, by stać się w pełni Synem Bożym czy córką Bożą. A więc święty, błogosławiony honorat Koźmiński, zdolny, jak powiedzieliśmy, zaledwie po 4 latach formacji został kapłanem. To też świadczy o jego ogromnej wiedzy, którą później nabył i szerokości jego horyzontów. Ale przeżył też bardzo trudny moment swego życia, kiedy stracił wiarę. Tę wiarę cudownie odzyskał za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, bo to było 15 sierpnia w wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i to byłby być może pierwszy cud nad Wisłą. To właśnie cudowne nawrócenie, które było tak znowu płodne. Przecież błogosławiony Honorat, który bardzo był ceniony i powierzano mu bardzo wiele funkcji w zakonie. Mówię to wszystko nie do sióstr honoratek, które go doskonale znają i studiują, ale do wszystkich nas słuchających. I święty Honorat miał pewne cechy podobne do innego wielkiego świętego polskiego, kanonizowanego zaledwie kilka dni temu, 5 czerwca przez papieża Franciszka, Stanisława Papczyńskiego. Bo tak jak Stanisław Papczyński uczył retoryki, był profesorem retoryki, czyli umiejętności wymowy, a to jest bardzo ważna funkcja każdego apostoła. Święty również Stanisław Papczyński, tak jak Honorat, był wielkim wielbicielem Najświętszej Maryi Panny. I właśnie błogosławiony Honorat też powierzał swoje dzieło Maryi i żył jako jej ukochany syn. I dlatego taki wielki sens miało i za to dziękujemy siostrom za odśpiewanie tego maryjno-honorackiego akatystu przed mszą świętą, bo on oddaje ten głęboki nurt duchowości błogosławionego Honorata. I przychodzi kasata zakonu, kiedy Honorat wraz ze swoimi współbraćmi musi prowadzić życie właściwie ukryte. Zaczyna się długi okres 30-letni pobytu w Zakroczymiu i to jest właśnie okresem największego rozwoju jego fundacji wszystkich. Stwarzał najpierw stowarzyszenia tercjarskie, które później przekształcały się w zgromadzenia zakonne. I znowu, gdy odczytujemy go w kontekście epoki jego, widzimy, że ponieważ ukaz carski zakazywał noszenia stroju duchownego czy stroju zakonnego, jego, można powiedzieć, duchowe córki nie nosiły strojów zakonnych, ale przez to mogły penetrować to społeczeństwo, gdzie widoczne objawy kultu katolickiego były tak ograniczone i gdzie mogły docierać do bardzo dalekich obszarów naszego życia, do ekstremów tego życia, jak mówi papież Franciszek. To właśnie to, co papież Franciszek, właśnie Franciszek mówi nas, do czego zachęca, to realizował błogosławiony Honorat. I wszystkie dzieła, które stworzył, były odpowiedzią na bardzo konkretne potrzeby człowieka, które on dostrzegał w jakimś takim Bożym świetle, w świetle Ducha Świętego. Dostrzegał i reagował, a więc był tym, który stał się bardzo pracowitym siewcą. Dokonał rzeczy niebywałej. Ja nie znam drugiego przykładu takiej płodności zakonodawcy. Co więcej, umiał wynaleźć, działając z ukrycia, działając z jednego miejsca, tak wiele charyzmatycznych postaci, które były współzałożycielkami poszczególnych zgromadzeń honorackich i które dzisiaj są czczone przez kolejne pokolenia tych zgromadzeń i jednocześnie wiele z pewnością jest kandydatkami na ołtarza. Zdaje się, już niektóre są beatyfikowane. I to jest też wielka intuicja duchowa, powiedzmy dzieło Ducha Świętego, błogosławionego Honorata, który te osoby dostrzegł i te osoby rzeczywiście wysyłał, tak jak Jezus wysyłał swoich apostołów. Błogosławiony Honorat głosił powszechność apostolstwa, że wszyscy są powołani do apostolstwa, wszyscy są powołani do świętości i ja jako syn świętego Wincentego Palotiego muszę powiedzieć, że tutaj śpiewali unisono ten sam refren. A więc to obcowanie świętych jest też pasjonującą rzeczywistością wspólnoty świętych, którzy tak wzajemnie się dopełniają i często odkrywają w tym samym czasie te same potrzeby. Błogosławiony Honorat zajmował się i potrzebami duchowymi, i potrzebami materialnymi człowieka, cielesnymi wręcz. A więc spełniał wszystkie 14 dobrych uczynków miłosierdzia, o których nam znowu przypomina papież Franciszek. Wszystkie te uczynki miłosierdzia jako program działania są właśnie zakodowane w osobach obecnych tutaj na tej uroczystości. Dopiero razem zgromadzenia honorackie tworzą taki polifoniczny chór, ale pod jedną dyrekcją, właśnie dyrekcją założyciela Honorata Koźmińskiego, który jest właściwie tą pałeczką dyrygenta wobec Ducha Świętego. To Duch Święty go inspirował, Duch Święty go posyłał w tym Bożym siewie. I gdy czytamy dzisiaj ten fragment listu świętego Pawła do Koryntian, to prawdę powiedziawszy, mógłby być napisany przez błogosławionego Honorata. Bo czy nie ma prawa napisać, aby z Boga była owa przemocna, przeogromna moc, a nie z nas, bo przecież nosimy skarby w naczyniach glinianych? Doświadczał tego, wiedział, że sam wiele nie jest w stanie zrobić, ale ta moc z nieba pochodzi. Zewsząd znosimy cierpienia. Jego życie też było pasmem cierpień, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Nigdy się nie poddawał. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemi, lecz nie giniemy. Miały zniknąć zakony z ziemi polskiej, przynajmniej no nie tylko zresztą z zaboru rosyjskiego, ale i pruskiego, gdzie była przecież Kulturkampf i walka z Kościołem katolickim. A przy końcu XIX wieku z tego posiewu Honorata Koźmińskiego pojawiło 10 tysięcy członków i członkiń. 10 tysięcy to jest przecież ogromna liczba. I tak okazuje się, że ta latorośl, ten krzew winny jest zawsze tak bardzo płodny i ten krzew winny wydał tyle właśnie bocznych pędów latorośli, które tutaj są reprezentowane. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie są zakorzenione w krzewie winnym, którym jest Chrystus. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Jezus nas zapewnia dzisiaj. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami, a nie odwrotnie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. I to jest właśnie odczytanie charyzmatu błogosławionego Honorata Koźmińskiego w dzisiejszych czasach, które tak jak i tamte czasy przedstawiają ludzką nędzę pod każdej postacią i materialną, i moralną, może dzisiaj bardziej dojmującą w naszym obszarze życia tę moralną niż materialną, jak ojciec święty Franciszek mówi z tego stada 100 owiec, które pasie dobry pasterz, zginęło 99, tylko jedna została. Więc trzeba szukać tych pogubionych, większościowych. I temu służą właśnie zgromadzenia honorackie. Chyba nie ma w Polsce ludzi, którzy czegoś by nie zawdzięczali tym zgromadzeniom i ich charyzmatom. Ja sam jestem niewypłacalnym dłużnikiem przynajmniej 4 zgromadzeń honorackich, a przecież jest ich chyba 16 czy 17. A więc mamy się za kogo modlić. Bo, drodzy bracia i siostry, naszym wszystkich obowiązkiem jest wspierać modlitwą te właśnie zgromadzenia, które w sposób dyskretny, na pozór niewidoczny, rzeczywiście są drożdżami tego świata, są zaczynem ewangelicznym, bez którego nasze życie społeczne, rodzinne, wręcz nawet ekonomicznie stanie się zakalcem, a tego nie chcemy. W związku z tym każdy z nas może przyjąć jakiś element osobisty charyzmatu franciszkańskiego, charyzmatu honorackiego. Właśnie nauczyć się od błogosławionego honorata, że każdy jest apostołem i może tam, gdzie jest, w tych okolicznościach, które go Bóg postawił, zawsze ogromne dobro zrealizować. Ale znowu, skąd się brała siła i inspiracja? Z sakramentu umocnienia, uzdrowienia. Przecież błogosławiony działał poprzez konfesjonał i my też powinniśmy stamtąd czerpać siły, bo konfesjonał jest przecież sakramentem uzdrowienia, które nam tak bardzo jest potrzebne. Uzdrowienia po to, żebyśmy mogli przyjmować bez oporów ciało i krew pańską, ten pokarm i ten napój na drodze naszego życia chrześcijańskiego, prowadzącego do zbawienia każdego z nas. I zakorzenienie właśnie w tym krzewie winnym, w którym tkwił błogosławiony honorat, jest kluczem do wielu sytuacji dzisiejszego świata. Otóż dzisiaj będziemy spłacać ten dług wdzięczności w stosunku do zgromadzeń honorackich, modląc się za nie, ofiarowując tę mszę świętą w ich intencji i jednocześnie starając się współpracować z nimi tam, gdzie one są i działają, bo też potrzebują pomocników. Też potrzebują, by ich misja w świecie była skuteczna, była płodna, była owocna. Od nas to też również zależy, od otwartości naszego serca. Dyspozycyjność sióstr w każdej dziedzinie, w której pracują, jest tak ogromna i cenna. Czym byłby Kościół Polski bez zgromadzeń honorackich? Byłby pustynny w dużej mierze. I te zgromadzenia również przecież działają poza naszym krajem i przez nie Kościół w Polsce promieniuje na cały świat, czego również byłem przez 20 lat świadkiem w centrum Afryki. A więc dziękuję wam, siostry, za to, że jesteście. Dziękuję wam, że jesteście takie, że nosicie w sobie skarb, co prawda w naczyniach glinianych, ale pilnowany przez tego, który działa ogromną mocą w was samych. I nie poddawajcie się nigdy. Nie ma nigdy takiej sytuacji w życiu zakonnym i w życiu chrześcijańskim, żeby umarła nadzieja. Nasza nadzieja nigdy nie umiera. Niech błogosławiony Honorat Koźmiński będzie dla nas współczesnym przewodnikiem. Gdy tydzień temu modliłem się przed taką malutką trumienką zawierającą jego relikwie, właśnie sobie uświadomiłem, jak on był pokorny, jak czuł się mały wobec wielkości Boga i tego zadania, które Bóg mu powierzył, ale jednocześnie jak w tej małości i pokorze kryła się ogromna moc, jak w jakimś ładunku nuklearnym. I dlatego niech ta masa krytyczna, którą stworzył, teraz wybuchnie z nową siłą na następne stulecie po śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego, co daj Boże. Amen.